między niebem a ziemią.
Anna Jaworska, dzień dobry, witam w zastępstwie Łukasza Kaźmierczaka. Program realizuje Paweł Kratkowski. W ostatnich dniach nabrał wyraźnie tempa proces beatyfikacyjny legendarnego werbisty ojca Mariana Żelazka. W dzisiejszym programie postaramy się przypomnieć postać pochodzącego z Poznania zakonnika. Wybierzemy się także na spacer ulicami jednego z wielkopolskich miast, gdzie na jednej z ławeczek oczekiwać nas będzie pewien bardzo energiczny kapłan. A w Między niebem a ziemią witamy się z Państwem jednym z najpiękniejszych utworów, jakie powstały w ramach chrześcijańskiej muzyki w Polsce. Będzie to Mietek Szcześniak i Pieśń nad pieśniami. Tylko raz założył rękawiczki lekarskie podczas badania trędowatego. Później już nigdy tego nie robił. W podpoznańskim Chludowie powołano Trybunał Rogatoryjny, który zbada działalność ojca Mariana Żelazka, werbisty, który przez ponad pół wieku pomagał trędowatym i biednym w Indiach. Duchowni będą zbierać materiał dowodowy, który zostanie wykorzystany w procesie beatyfikacyjnym werbisty. Jego głos przywołał z radiowego archiwum Jacek Butlewski.
Ojciec Marian Żelkrotnie opowiadał o trądzie i o ludziach na tę chorobę cierpiących.
Trąd jako taki nie jest dziedzicznym, także dziecko się nie zaraża. Są czyste i nowo też jak potem mają opiekę i lekarską i się dożywienie, to na ogół one też zostaną czyste, one się nie zarażą, bo trąd nie jest tak łatwo zaraźliwy. Gdyby nie było misji, to pewno by latały zaniedbane, może czasem i niedożywione. Do szkoły by na pewno większość z nich by nie chodziła, ale obecność misji to wszystko zmieniła. Najpierw odnośnie do rodziców, no więc kochają dzieci za mocno. Widocznie sami kiedyś pozbawione miłości, to chcą teraz to jakby wynagrodzić, przerzucić to, albo te wszystko miłość tam blać na te dzieciaczki, to mi pozwalają na wszystko. Cokolwiek takie dziecko chce, to dostanie. Może być jak te dzieci idą do szkoły, a szkoła jest na zewnątrz osiedla trędowatych, to każdy przynajmniej jedną rupię trzeba. Wymusi na rodzicach, bo tam przy szkole po drodze można sobie kupić cukierki, takie ciasteczka. Także one są właściwie bardzo radosne. Dla nich mamy też specjalne urządzenie, na przykład kubek gorącego mleka dla dziecka, który nam fundują harcerze z Szwajcarii. Gdy już idą do szkoły, no to tam dostaną swoje szkolne racje, to już mleka nie dostawają. To szkoła ich dożywia to. W kolonii, jako takie w osiedlu, mieszka ponad 600 ludzi. Z rodzinami razem. Ale gdy wydajemy na przykład ucztę gwiazdkową 25 grudnia, to wszyscy trędowaci z Puri są zaproszeni. To 800, tego roku dzisiaj mieli 820 uczestników. My się nie pytamy, skąd przychodzi. Jak potrzebuje opieki, potrzebuje pomocy, dajemy ją. Można się przyzwyczaić do wszystkiego i do biedy się też można przyzwyczaić. Jak znajdę taką opiekę na ogół Kościół katolicki, ci siostry, tam w moim wypadku, tam ja jestem i że się nimi opiekuję, no to są szczęśliwi, to wygrali los na loterii. I tam na ogół można widzieć, ludzie się uśmiechają. Większość z nich chodzi żebrać. I żebractwo, chociaż samo w sobie jest takim nieprzyjemną sprawą, przynosi też zgardę nieraz za tych biedaków, ale z drugiej strony daje im pewne zajęcie, że oni muszą iść najpierw do miejsca żebrania, a to miejsce na ogół się znajduje przed świątynią, 3 kilometry od osiedla. To już to ta droga już taka cierlista, droga krzyżowa, idą i z powrotem wracają, to naprawdę nieraz jakby droga krzyżowa dla nich. Szczególnie jak w gorącu wracają o pierwszej, drugiej godzinie, to co jest na tydzień ciepła w czasie pory gorącej, gdzieśmy mieli aż do 47, 40 stopni i tak dalej, gorąca, no to jest ciężko. No ale sobie zarabiają. Jak są pielgrzymi, którzy przychodzą z zewnątrz, no to wtedy mają złote plony. To dużo, oni dużo dawają. No więc przynajmniej 1/3 żyje z żebractwa. I to jest do pewnego stopnia ukryte błogosławieństwo dla nich. Bo cóż by robili cały czas? Bo żyją z tego. Może 1/4 tak, to mają już takie maleńkie swoje interesy, maleńkie składzi, czy ryksze prowadzą, na które też my im pomagają, żeby dostali je. Także mają zatrudnienie. Pozostała część jest zatrudniona w naszych ośrodkach rehabilitacyjnych. Robią powrozy, obuwie te ortopedyczne, specjalne obuwie. Potem w wyrobieniu sznurów używają materiału juty. I staramy się, żeby ci, co pracują, żyli z własnej pracy. To jest nasz cel. I prawie, że to się też wypienia. Za dużo nie zarabiają, ale już najpierw, że pracują, pieniążki dostają na rękę. No już ta godność ludzka też im wraca. Potem jest szwalnia, przędzalnia i jeszcze inna taka wyrób sznurów i ma. Chcą pracować, ale nie są najlepszymi robotnikami. Te same warsztaty, gdybyśmy mieli na zewnątrz, to byśmy pięknie zarabiali i te warsztaty by nie przynosiły też ich dochód. A tak, ponieważ są obsługiwane przez nich, no to raczej dokładamy, musimy dokładać.
Dorota Juszczyk zapytała ojca Mariana Żelazka, czy nie bał się trądu.
Nazywał się Żelazek, nie? To mnie nie przerażało. Chociaż na początku pamiętam, jak dzisiaj mamy dwóch tak zwanych wound dresser, tych, co tam owijają rany, bo to każdego dnia do patronku przychodzi aż do 70 ludzi. Każdego dnia. To na początku tam sam był. Jak zaczęli pracę, żeśmy zaczęli w 1965 roku, no i wtedy tak mi wykazać, że to też na myśl, nawet na higienie i tak dalej, to rękawiczki sobie wciągnąłem, te jednorazowe rękawiczki. Ale nie z obawy, po prostu z takich względów racji higienicznych. Ale doktor, który z nami pracował, dobry nasz przyjaciel, hinduista, powiedział, ojcze, tego nie rób, bo będą się myśleli, że się obawiasz ich. To wyrzucił te rękawiczki i to dzisiaj ja ich dotykam, oni mnie dotykają. Najpierw najwięcej pewno ukształtowała rodzina, bo myśmy byli 14, 8 braci, 6 sióstr. A tam jak już ktoś dojrzewał troszeczkę, to musiał brać się opiekować tymi młodszymi od siebie. Jak moja kolej przyszła, no nie lubiłam tej pracy. Ale trzeba się pozajmować i wybrać na łąki, bawić cały dzień. To była straszna robota. To na pewno rodzina była to pierwszą szkołą, no a drugą szkołą, no to miejsce, gdzie teraz siedzimy, nowicjat. No i obóz naturalnie, który był jakby kontynuacją mojego nowicjatu, ale już w innej formie. I tam patrząc na umierających moich współbraci, a umarłych ich kolegów, 14 w obozie. Także to i moje, i ich powołanie wzięło ze sobą do Indii. Może dlatego też więcej wytrzymałości, więcej hartu było potrzeba i się go znajdowało. I naturalnie nie można zaniedbać Poznania. Zdaje się, tutaj my w Wielkopolsce mamy specjalne trochę więcej upartości, trochę więcej zaangażowania się, wytrwałości. Ale mnie zawsze fascynowało powiedzenie, zdaje się, Norwida, że dobroć jest uśmiechem Boga. Jak człowiek jest dobry dla drugiego człowieka, to Pan Bóg się do niego uśmiecha. No i też starałem się być dobrym. Tak, starałem się. Ale to za mną stoi ta cała armia misjonarzy, misjonarek i duchownych, i świeckich też, jak na przykład doktor Błyńska, co wspaniale tam pracują dla Królestwa Bożego. Więc dla Boga i dla drugiego człowieka, żeby ulepszyć ten świat.
Kiedy ojciec wyjeżdża, co mówią? I potem kiedy wraca?
No, on nie chce, żeby wrócił, to tam sobie zostaje. Już o to im chodzi bardzo, jak wspomniałem tam na jednym miejscu, taka staruszka, co tam... głaskała i powiadała, musisz wrócić, wracaj. Ale my mamy naszą pracę, staramy się zorganizować tak, że ona, weźmy sobie, gdy nagle zabraknie, to jego głównego organizatora, że ona idzie naprzód. Także czy ja już dzisiaj tam będę, czy nie będę, ona pójdzie naprzód. Może nie z tą samą siłą, powoli tak może trochę ostygnąć, ale... Jest to praca Kościoła, zresztą tam Kościół to jest jego posłannictwo, szczególnie zwrócić się do biednych, a trenować to są biedni i ona się nie załamie, pójdzie naprzód. Dlatego też jak tutaj jak ten milion rupii we świecie ofiarują z Polski, no to nawet weźmy sobie, gdyby nagle mnie tam zabrakło, to one będą zużyte na ten cel, który ofiarodawcy je dawają.
Przed laty z ojcem Marianem Żelazkiem rozmawiała Dorota Juszczyk. Dzisiaj do archiwalnego materiału sięgnął Jacek Butlewski. A my już za moment zaprezentujemy Państwu pewną szczególną ławeczkę, chociaż najważniejsze w niej jest to, kto i po co na niej przysiada. To była ławka z widokiem na wieczność i zespół Dobre Ludzie, a od kilku tygodni jeden z konieńskich wikarych 3 razy w tygodniu wychodzi do miasta, do tych, którzy wierzą i do tych, którzy wątpią. Jeden wieczór to spacer w okolicach kościoła, spacer miłosierdzia, a 2 popołudnia to ławeczka spotkania w 2 różnych miejscach miasta. Na jednej z takich ławeczek na rozmowę z kapłanem przysiadł Sławomir Zasadzki.
Ksiądz Kamil Jakubowski z parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Koninie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W jednym z 3 miejsc ewangelizacyjnych
tak naprawdę ewangelizacyjnych. Bo ewangelizacja to jest próba ogłoszenia człowiekowi o miłości Pana Boga, o Ewangelii. Bardzo szerokie pojęcie to jest, więc ewangelizacja.
Skąd pomysł na te wyprawy do miasta? Jaka refleksja, jakie obserwacje, jakie doświadczenie zaowocowały tymi wyjściami?
Te metody odmienne, może dla których też, czy mieszkańcy na przykład Konina mogą być przyzwyczajeni, one nie są specjalnie nowe. Przestrzeni Konina owszem, tak? Natomiast no, paru księży gdzieś tam doświadczeniem swoich parafii w innych diecezjach, zwłaszcza Spacer Miłosierdzia, bo to jest taki pomysł, który szerzymy na Polskę, te parafii się włączają w to, się pojawił, mówię, jeśli chodzi o innych księży, a ja tak tylko zaczerpnąłem o nim.
Czy rzeczywiście widać w Koninie jakiś taki deficyt relacji wiernych z Kościołem?
Ja odczuwam deficyt relacji wiernych, zwłaszcza wiernych młodych z Kościołem. Stąd moja wewnętrzna potrzeba, żeby z ludźmi być więcej. I ja jestem przekonany, że już niestety, a może stety, skończyły się czasy, kiedy mamy się troszczyć tylko o tych, którzy są... Czy nigdy takich czasów nie było tak naprawdę, nie powinno być. Troszczyć o tych, co są w Kościele, ale zwłaszcza o tych pogubionych. Różne takie moje pomysły czy wewnętrzne pragnienia to są spowodowane tym fragmentem Ewangelii, którym Pan Jezus mówi, że mamy wyjść, szukać jednej owca, 99 zostawić, nie? Bo ta jedna jest owca zagubiona.
Większa radość z jednego nawróconego niż ze 100 wiernych w Kościele.
Tak mówi Pismo, nie? No tak mówi Pismo. No, może większa radość z tego jednego nawrócenia niż z 99, których nie potrzebują nawrócenia. Ja nie mówię, że ta metoda może kogoś nawrócić, komuś pomóc. Natomiast ja sam doświadczyłem Pana Boga w relacji z człowiekiem i uważam, że rozmowa, możliwość wysłuchania, spowiedź i trochę pokazanie innej strony Kościoła jest bardzo ważne.
Dwie ławeczki spotkania w mieście w dwóch różnych miejscach, oddolnych od siebie i jeden spacer miłosierdzia. Czym ławeczka od spaceru się różni tak naprawdę? Bo i w tym miejscu można się spotkać z księdzem i pogadać.
Przede wszystkim godziną, bo spacer miłosierdzia jest od 20 do ostatniej osoby. To jest też dla niektórych bardziej komfortowe, no bo już są po pracy, po kolacji, może już dzieci śpią, więc to po pierwsze. Na pewno jest coś w tym, że jest spacer, jak jest ciemno, to dla wielu jest to bardziej komfortowe, bo się czują...
Otwierają się,
nie boją się, nie? Mam wrażenie, że no, lęk to jest coś, co jest największym problemem dzisiaj w Kościele. Po jednej strony ołtarza i po drugiej. W wielu rzeczach, przełamywaniu schematów, wizji. Spacer miłosierdzia pod tym względem jest lepszy dla ludzi, którzy gdzieś tam mają większy lęk. Spacer jest... głównie ma być sakramentem pokut. Nie musi być, bo też są takie luźne rozmowy, albo ludzie tak samo mogą się żalić. Natomiast ławeczka spotkania ma być dla mnie i dla innych okazją, zwłaszcza tych, których nie ma w Kościele, których nie spotkam. Spacer miłosierdzia przychodzą ludzie, którzy są w Kościele, a ławeczka dla ludzi, których nie spotkam w Kościele po prostu. A chociaż spacer miłosierdzia jest również dla nich, ale to trzeba wiedzieć, gdzie jest parafia, trzeba odrzucić lęk, że przed spotkaniem z księdzem, bo ludzie się boją. Czasem mi to dziwi, chociaż zdaję sobie sprawę, że po prostu ludzie są przekonani, że oni nie mają miejsca w Kościele.
Skąd się takie przekonanie bierze?
Po pierwsze z ich sumienia, może nie do końca zawsze poprawnie uformowanego, a po drugie też pewnie z wielu błędów, które gdzieś Kościół na przestrzeni lat popełnił w przekazywaniu Ewangelii, dobrej nowiny. To było na zasadzie, ty zasłużyłeś, ty nie zasłużyłeś, ty jesteś taki, ty jesteś siaki. Często ludzie dzisiaj rozumieją, że jak on jest grzeszny, to on jest potępiony.
Nie wierzą w miłosierdzie?
Ja myślę, że wielu ludzi nie do końca chce uwierzyć w to miłosierdzie. Największy problem, jak na przykład słucham spowiedzi, czy rozmów na ławeczce, czy na spacerze, to jest taki, że oni sami sobie nie mogą przebaczyć pewnych rzeczy, albo nie są w stanie pojąć, że nie są potępieni, nie? Że mają miejsce w Kościele, jak każdy człowiek, tylko musi dać się poprowadzić do wyzwolenia jakiegoś od grzechu, od swoich słabości i tak dalej. Często jest spowodowane to lenistwem, wielu się boi, bo zostało kiedyś źle potraktowany w Kościele, bo też takie sytuacje zdarzają i trzeba to uznać. No i pewnie ten powód w jakiś sposób szczególny mnie gdzieś tam pracuje, żeby pokazać, że nie do końca tak może będzie, nie? Że tak jest.
Że ksiądz też człowiek. Jakie wnioski, refleksje po tych pierwszych spotkaniach z ludźmi w spacerach? Przychodzą się wyspowiadać, wyżalić, pogadać, po prostu pobyć. Co z tego wynika dla księdza?
Po pierwsze to, że ludzie nie są tak naprawdę... Przynajmniej tak się to dzisiaj określa, że są pozbawieni moralności, sumienia i tak dalej, bo słychać w ich wypowiedziach, w ich rozmowach jakąś tęsknotę. Za Bogiem mam wrażenie. Może nie zawsze za Kościołem, czego nie powinno się rozdzielać, tak ja osobiście uważam, ale do tego też chyba trzeba dojrzeć, żeby złączyć Kościół jako instytucję, jako wspólnotę z Panem Bogiem. Ale myślę, że gdzieś ta tęsknota, która się prędzej czy później obudzi w człowieku, nie? Za Panem Bogiem albo za przyjaźnią z Nim. Ale też jest takie moje przemyślenie, że ludzie są strasznie samotni momentami. I to nawet wydawałoby się, że to są ludzie, którzy mają rodziny, mają nawet dzieci i to duże rodziny. Ludzie są czasem samotni. Przychodzą czasem osoby na przykład, które mają jakiś problem od lat i w domu nie mają się komu wygadać. Nie? Tak naprawdę, tak szczerze, bez presji czasu, czas dużą rolę tu odgrywa dla mnie, żeby ludzie wiedzieli, że mogą spokojnie wygadać. Wiele razy powodem ich przyjścia na ławkę jest to, że w kościele tam czuli presję, nie? Ktoś tam ze mną w kolejce jest i tak dalej. Więc to też czas, który chciałbym poświęcić, żeby mogli się spokojnie wygadać.
Największa wartość, którą można człowiekowi dać, to nie żadne pieniądze, prezenty, ale czas i uwaga.
No to prawda. Największe nieszczęście w życiu człowieka to jest samotność. Już zaczynając od takiej samotności życia bez Boga, ale też samotność bez ludzi, którzy mogą się...
Bez wspólnoty?
Bez wspólnoty również. Chociaż z tym jeszcze sobie ludzie czasem radzą. Tylko, że to koniec końcem i tak to gdzieś powraca i puka do serca ta potrzeba. No, człowiek jest stworzony do bycia z drugim człowiekiem. Nie? No nie po to Pan Bóg stworzył ludzi, żeby byli samotni.
Świętami na tę ławeczkę zabiera ksiądz siano, które od księdza można wyrwać.
No tak śmiałem się, że to można przyjemne z przyjemnym, pożyteczne z pożytecznym. Jak już tu jestem, jest trochę rodzin, trochę dzieci, to ważne jest też, żeby ludzi uczyć i ja sam siebie, tego, żeby wykorzystywać każdą okazję, każdy dzień, każdą chwilę do tego, żeby dobro czynić. Bo to dobro może kogoś uzdrowić i komuś dać nadzieję.
A tu powiedzmy, że to dobro związane z sianem polega na?
Sprzedajemy sianko, można zgarnąć siano od księdza, złożyć ofiarę, która trafia na kolację wigilijną, na hospicjum, na upominki, na hospicjum, na nasze świąteczne dla pacjentów, którzy powstają w hospicjum.
Czyli do świąt, jeżeli aura pozwoli, to siano będzie można jeszcze wyrywać.
Oczywiście, oczywiście. Zapraszam, naprawdę zachęcam.
Dziękuję bardzo. Szczęść
bardzo
Boże.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Między niebem a ziemią.
Czekanie z nadzieją, tak inaczej można nazwać czas Adwentu. Dzisiaj jego trzecia niedziela. Ale czy wiemy, na co czekamy? I jaką potrzebę może zaspokoić perspektywa narodzin Jezusa? O tym dziś w rozważaniach księdza Macieja Sarbinowskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, mamy już trzecią niedzielę Adwentu. Jesteśmy zaproszeni przez Kościół, aby z jednej strony zadać pytanie Jezusowi wraz z Janem Chrzcicielem, który znajduje się w więzieniu, ale z drugiej strony również, abyśmy wsłuchali się w odpowiedź naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? To jest właśnie to pytanie. Zobaczmy, oczekiwanie, które zarazem jest nadzieją, to podstawowa treść Adwentu. Człowiek w swoim życiu jest cały czas nastawiony na czekanie. Jako dzieci być może czekaliśmy na dorosłość, bo mieliśmy o niej jakieś wyjątkowe wyobrażenia. Jako uczniowie czekaliśmy na ukończenie szkoły, a następnie na dobrą pracę, na szczęśliwą rodzinę, być może na spełnienie zawodowe, na dzieci, wnuki i czekamy na lepszy czas. I też mamy pewne oczekiwania i pragnienia związane z Jezusem Chrystusem i prawdopodobnie również mamy jakieś oczekiwania związane ze świętami Bożego Narodzenia. Każdy z nas na coś, może bardziej na kogoś oczekuje. Przy okazji dzisiejszej liturgii słowa stawiam również i to pytanie: na kogo czekasz? A może na co czekasz? Ważne jest, aby odkryć pragnienia, niespełnione oczekiwania. Wiem, że nie jest to łatwe, ale konieczne, abyśmy nie wchodzili w jakiś taki trudny stan duchowy czy też psychiczny, w niespełnienie, czasami nawet w depresję, we frustrację. Jeśli nie wiem, na kogo lub na co czekam, to mogę kroczyć drogą mojej codzienności bez radości i bez sensu. Oczywiście my również jako chrześcijanie, jako ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, oczekujemy na wypełnienie Jezusowej obietnicy. Jezus w Ewangelii według świętego Jana powie, że idę do Ojca przygotować wam mieszkanie, a kiedy je przygotuję, to przyjdę po was, abyście i wy tam byli, gdzie ja jestem. Dlatego między innymi w ostatniej księdze Pisma Świętego, czyli w Apokalipsie, pada to wołanie: Maranata, przyjdź Panie Jezu, Maranata. Ono również bardzo często pojawia się w okresie Adwentu, ale naprawdę tego chcę, aby Pan przyszedł i czy owo wołanie Maranata wypływa z mojego serca. Chcę się podzielić z Wami świadectwem mojego kolegi, który był na kolędzie w jednym z dużych miast polskich i mówi, wszedłem na pewną posesję, bardzo piękną, dużą posesję. Przed domem stały bardzo drogie, luksusowe samochody. Bardzo mile mnie przywitano w owym domu. Ludzie odświętnie ubrani oczekiwali na moje też przybycie. W pewnym momencie siadam przy stole z gospodarzem domu i widzę, że jest bardzo smutny i kolega właśnie mówi do tego mężczyzny, proszę pana, jest pan bardzo smutny, a po ludzku wydaje się, że pan ma wszystko, szczęśliwą rodzinę, jest pan bogatym człowiekiem. Myślę, że wielu panu pozazdrości takiej sytuacji, że spokojnie może pan przeżywać swoje też życie, swoją codzienność. Dlaczego pan jest taki smutny? Proszę księdza, odpowiada ów mężczyzna, bo ja czekam na ten moment, kiedy moje życie się skończy. Ale jak to? Jest pan nieszczęśliwy w tym życiu? Ma pan jakieś problemy? Nie, proszę księdza, ale czekam na ten moment, kiedy zakończy się moje ziemskie pielgrzymowanie, bo ja już tam byłem. Ja już widziałem tam. Ale co pan widział? I ten mężczyzna zaczął opowiadać historię swojej choroby, że w pewnym momencie przechodził, my to nazwiemy tak zwaną śmierć kliniczną. Na ile, to tylko Pan Bóg raczy też wiedzieć. Ale ten mężczyzna mówi, proszę księdza, ja już tam byłem, ja już widziałem. To, o czym Słowo Boże mówi, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Jak piękne rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I proszę księdza, proszę mi uwierzyć, że oddałbym to wszystko, co mam, moją rodzinę, całą moją majątność, aby być już tam, ale ja ciągle muszę czekać. Ja chcę, aby to się dokonało zgodnie z wolą też Pana. Dlatego, proszę księdza, jestem taki trochę też smutny i myślę, że niewiele osób rozumie, o czym ja mówię, co ja też w swoim sercu przeżywam. Ten mężczyzna, przez to doświadczenie swojego umierania, nazwijmy to technicznie śmierci klinicznej, zaczął inaczej przeżywać Adwent. Życie naprawdę dla niego stało się Adwentem, owym wyczekiwaniem, by móc stanąć twarzą w twarz z Bogiem i Panem i z tym wszystkim, z tą rzeczywistością, która jest przygotowana dla tych, którzy Boga miłują. Drodzy radiosłuchacze, prowadzę również zajęcia, rekolekcje, warsztaty z małżeństwami i ważnym momentem naszej pracy jest odkrywanie pragnień, odkrywanie oczekiwań, a następnie odkrywanie drogi godziwej i dobrej, aby je zaspokajać. Czego oczekuję w moim życiu od mojego Boga i Pana? Na co czekam? Zadaję sobie i Wam te pytania, aby nie rozminąć się z przychodzącym nieustannie do nas Królem i Panem Jezusem Chrystusem. Do tego tematu oczekiwań, pragnień, jakie nosimy w swoim sercu, bardzo często one nie są wyciągnięte na zewnątrz, nie są uświadomione i nie są nazwane, a przez to sprawiają nam tyle kłopotu i pewnego duchowego ciężaru. Do tego tematu, drodzy radiosłuchacze, wrócimy po chwili muzycznej przerwy, a teraz już Was zachęcam i zapraszam, aby wsłuchać się w pragnienia i oczekiwania swojego serca. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jest to pytanie zadane przez Jana Chrzciciela Jezusowi Chrystusowi. Mówiliśmy sobie, drodzy radiosłuchacze, w pierwszej części naszego spotkania o potrzebach i pragnieniach naszego serca. Czego pragniemy od Jezusa Chrystusa? Z jakimi oczekiwaniami stajemy naprzeciw Niego? Czego oczekujemy od świąt Bożego Narodzenia? Może oczekujemy całkiem czegoś innego i dlatego te święta dla pewnej części ludzi są doświadczeniem trudnym, czasami nawet bolesnym. Jakie główne potrzeby przychodzi zaspokoić Jezus? Zobaczmy, że wtedy, kiedy On pokonuje największego naszego wroga, czyli śmierć, zmartwychwstaje, przychodzi do uczniów i mówi im, pokój mój daję wam. Pokój mój daję wam nie tak jak ten świat. Ja wam go daję. Zobaczmy zatem, jedną z głównych potrzeb naszego serca jest pokój. Na pewno również bezpieczeństwo. Jezus powie, nie bójcie się, ja jestem. Kto ze mną jest, niech się niczego nie boi, bo ja jestem. Również na pewno potrzeba pojednania, możemy powiedzieć językiem współczesnym, również pewnej harmonii. Widzimy, jak Jezus wielokrotnie odpuszcza grzechy, mówi, twoje grzechy są tobie odpuszczone. Przychodzi jednać ludzi z Bogiem, ale też zaprasza do bycia w jedności, w pojednaniu z drugim człowiekiem oczywiście. Jezus również zaspokaja potrzebę komunii, bycia w relacji do drugiego człowieka i z drugim człowiekiem. Sam tworzy grupę uczniów, posyła ich po dwóch. Na pewno również Jezus zaspokaja potrzebę duchowości. Jeżeli odkrywam ją w sobie, to mogę patrzeć na Jezusa jako na źródło zaspokojenia właśnie tej potrzeby, owej duchowości. Czy te inne potrzeby odkrywamy w swoim życiu? Ale zobaczmy, Jezus również przychodzi, aby pokonać zło, złego ducha, nasz grzech, grzech naszego życia. Ważne jest, aby odkrywać, jakie potrzeby, mówiąc trochę językiem tak zwanej komunikacji bez przemocy, jest ważne, aby odkrywać, jakie Jezus przychodzi zaspokajać potrzeby. Jeśli tego nie odkryjemy w swoim też sercu, nie spróbujemy nazywać naszych potrzeb po imieniu, to może okazać się, że Boże Narodzenie staje się czymś bardzo płytkim, jakimś wydarzeniem marketingowym, kolejnym posiłkiem przy stole, który nie do końca nam leży na sercu. Może się zdarzyć, że doświadczenie Bożego Narodzenia będzie smutnym doświadczeniem. Jeden z kardynałów, kardynał Sarach, tak powie: Adwent i Boże Narodzenie ulegają postępującej sekularyzacji. Dlaczego? Bo zatraciliśmy centralne przesłanie tych wydarzeń, jakim jest przyjście Odkupiciela, który nas wyzwala z niewoli grzechu. Jego zdaniem przejawia się problem Bożego Narodzenia w innym, głębszym problemie, jakim jest zatracenie poczucia grzechu. Dziś mówi się już tylko o zranieniach. Tak, wszyscy są zranieni, ale nikt nie jest grzesznikiem. Nie uznajemy już, że u źródeł wszystkich naszych nieszczęść jest wypowiedzenie posłuszeństwa Bogu, a przecież wejście Boga między nas, aby być Emanuelem, Bogiem z nami, jest tym pierwszym etapem usuwania grzechu z naszego życia. Także to ważne, abyśmy byli tego świadomymi. Spotykamy się z Janem Chrzcicielem, który jest bezkompromisowy w walce ze złem. Miał odwagę piętnować romans Heroda Antypasa z bratową Herodiadą. Bardzo konkretny, wyrazisty, nie wchodzi w jakieś układanie się. To jest ten człowiek, który traci głowę z powodu zawiści kobiety. Znajduje się w więzieniu i wysyła swoich uczniów do Jezusa z pytaniem, które już dzisiaj dwukrotnie sobie postawiliśmy. Czy ty jesteś tym, na którego mamy oczekiwać? Czy jeszcze ktoś inny po tobie przyjdzie? Czy ty jesteś naprawdę tym? Zobaczmy, święty Jan doświadcza próby, mimo że już słyszał o Jezusie. Miał okazję widzieć go przecież, ochrzcił go. To Jan jest wewnętrznie dotykany i targany pokusami, wątpliwościami, czy rzeczywiście Jezus jest Bogiem. Ta Ewangelia chce nam w ten sposób powiedzieć, że człowiek, który zbliża się do Boga, nie jest uwalniany od pokus. One są tym doświadczeniem, które nieustannie towarzyszy, ale które może być pokonane łaską samego Boga i Pana. Jeżeli wierzę, jeżeli pragnę Boga coraz więcej, to On, mój Bóg i Pan, nie usunie z mojego życia wątpliwości, ale da mi łaskę, aby jeszcze bardziej wsłuchać się w Jego głos. To jest dzisiejsze doświadczenie Jana Chrzciciela. Dlaczego jest nam również dany dzisiaj? Abyśmy sobie uświadomili te trudności, które towarzyszą człowiekowi na drodze do pełnego zjednoczenia się z Bogiem. Czas wątpliwości, czas pokus jest dopuszczony przez Boga, aby jeszcze bardziej przylgnąć do Jego serca. W jaki sposób Jezus odpowiada konkretnymi znakami, konkretnymi wydarzeniami? Idźcie, powiedzcie Janowi, co się dzieje podczas mojego nauczania, co ja czynię. Powiedzcie tylko o tym. Dookoła nas również jest bardzo wielu ludzi, którzy nie mają nazwanych oczekiwań, mają jakiś głód wewnętrzny, oczekują na kogoś, kogo my im możemy dać, albo inaczej, kogo możemy im wskazać. Tylko jakie zadanie również przed nami? Abyśmy byli świadkami Króla i Pana, abyśmy naszym życiem pokazywali, co to znaczy być wierzącym, praktykującym chrześcijaninem, katolikiem, jak inaczej może wyglądać życie kogoś, kto swoją nadzieję złożył w sercu Boga i na Niego oczekuje. I drodzy bracia, słuchacze, sobie Wam życzę takiej pewności wiary, mimo wielu wątpliwości i takiej odwagi wołania: Panie, chcę mi się Ciebie jeszcze bardziej i więcej. Życzę Wam błogosławionego tygodnia i pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie.
Maranata, taką właśnie piosenką w wykonaniu grupy Deus Meus zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie między niebem a ziemią. Maranata, czyli nasz Pan przyszedł, albo przyjdź Panie Jezu. Bardzo stare zawołanie, najprawdopodobniej przyjęte do Nowego Testamentu z liturgii. Pojawia się zresztą w liście apostoła Pawła do Koryntian. No i oczywiście jest takim naszym zawołaniem podczas czekania na przyjście Jezusa. To już niedługo, dzisiaj trzecia niedziela Adwentu, a za spotkanie między niebem a ziemią bardzo serdecznie dziękuję prowadząca Anna Jaworska, redagujący magazyn Łukasz Kaźmierczak oraz realizujący program Paweł Kretkowski. Dobrej niedzieli.
Między niebem a ziemią.